Jest mi bardzo przyjemnie, że widzę wiele twarzy, które już znam. Wiele twarzy jeszcze nie znam. Myślę, że z przyjemnością poznaję je, zapamiętam. Jest taka okazja, taka społeczność jest możliwością poznania się bliżej. Bardzo dobrze jest, jeżeli potrafimy cieszyć się z takiej społeczności. Bardzo dobrze jest, jeżeli dążymy do takiej społeczności. A przecież kto z nas zapomniał jeszcze nie tak dawny okres konwencyjny, prawda? W tym roku bardzo bogaty. W różnych częściach kraju, gdzie nawet większe ilości braterstwa, większe możliwość społeczności mieliśmy pod względem ilości. Każdy z nas starał się swój urlop, swoje możliwości czasowe wykorzystać, aby jak najwięcej móc przebywać w takich społecznościach. Drodzy w Panu, myślę, że to jest bardzo cenne, że możemy tu być, że możemy się widzieć. Chciałbym, przyznam się braterstwo, że myślałem trochę innym tematem się podzielić, ale brat tutaj trochę mnie zdopingował na początku i troszkę zmieniłem tematykę. Może to nie będzie całkiem zgodne z oczekiwaniami, niemniej jednak chciałbym, aby nasze rozważania zamknęły się wokół chyba najważniejszego dla nas tematu. Tematu, który porusza wszystkie praktycznie aspekty naszego życia duchowego. Bo i w tej pieśni, jednej, drugiej, którą śpiewaliśmy, i w tekście manny, wszędzie tam zawarty był Chrystus. Wszędzie tam zawarta była pewna więź nasza z Chrystusem. Wszędzie tam zawarte było pewne powiązanie z Chrystusem. Tak się zdarza, zresztą od zarania dziejów, że zawsze istniały jakieś grupy społeczne, które wiązały się w taką czy inną społeczność dla takiego czy innego celu. Może szczególnie namacalnie w tej chwili jest to widoczne przy naszej sytuacji gospodarczej w kraju, że tworzą się różnego rodzaju związki, spółki, które mają na celu taką czy inną działalność. A czy my też mamy taką spółkę z kimś? Czy my też mamy taką, innymi słowy nazywając, społeczność z kimś i przez co? I w jaki sposób? Zdajemy sobie sprawę, że ten związek jest związkiem z naszym Ojcem Niebieskim i jest związkiem z Jego Synem Jezusem Chrystusem. Chciałem, abyśmy nasze rozważania nazwali społeczność z Chrystusem. Myślę, że jest to temat bardzo szeroki. Dotyczy on praktycznie każdej sfery naszego życia. Z pewnością nie będziemy w stanie wyczerpać go. Braterstwo dopowiedzą sobie resztę. Chciałbym, abyśmy tylko rzucili niektóre punkty i spróbowali pokrótce się nad nimi zastanowić. Podstawę naszych rozważań zaczerpniemy pierwszego listu apostoła świętego Pawła do Koryntian, pierwszego rozdziału, a 9 wersetu. Nasz stary przekład mówi tak. Wierny jest Bóg, przez którego jesteście powołani ku społeczności Syna Jego, Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Nowy przekład mówi, do społeczności jesteście powołani. Biblia Tysiąclecia oddaje jeszcze inaczej, bo używa tu zwrotu do wspólnoty z Synem. I chciałbym, abyśmy w tych naszych wspólnych rozważaniach w tej chwili poszukali społeczności, łączności, udziału, powiązania i zależności pomiędzy nami, którzy chcemy być naśladowcami Jego, a Nim, naszym Panem. Spróbujemy poszukać, w jakich chwilach naszego życia, w jakich okolicznościach, jaką łaskę możemy mieć w odniesieniu do tej społeczności. Świadomi jesteśmy, że wychodzimy tutaj z płaszczyzny, że my jesteśmy praktycznie niczym, jesteśmy prochem, a wszystkim jest Chrystus. To, co tutaj brat odczytał w tekście wprowadzającym, że dla mnie życiem jest Chrystus. A więc od razu to stawia płaszczyznę rozważań, że wszędzie i zawsze i ciągle i zawsze tak będzie, jesteśmy zależni od Chrystusa. To nie tylko kiedyś, to nie tylko teraz, ale i zawsze. Dlatego chciałbym, abyśmy poszukali chociaż pokrótce tych powiązań. Każdy z nas zdaje sobie sprawę, że podstawą, żeby można było mówić o jakimkolwiek powiązaniu człowieka z Chrystusem, jest powołanie. Nie ma innej możliwości powiązania na zasadzie społeczności, pewnej ścisłej zależności. W liście do Rzymian, w 8 rozdziale, a 28 wersecie, apostoł święty Paweł wspominał, że powołanie jest według postanowienia Bożego. A więc od razu odnajduje się nam w tym wersecie autor tego powołania. Że jest Jezus, jest Chrystus, tak? Ale za Nim stoi przecież Jego Ojciec, który wszystko obmyślił, który sam dał Syna na okup zabiegu. Należałoby chyba najpierw sprecyzować, jaki jest cel tego powołania. Jest to rzecz bardzo różniąca się od naszych współczesnych może sposobów spojrzenia. Teraz, gdy ktoś z kimś zawiązuje jakąś współpracę, to właściwie spodziewa się tylko korzyści. Nie wiąże się ktoś z kimś po to, żeby mieć same kłopoty. A jednak jest bardzo ciekawy rodzaj tego powiązania. W języku biblijnym powołania. Można by to różnie określać. Krótko można by powiedzieć, że jest to po to, aby teraz cierpieć z Chrystusem, po to, aby w słusznym czasie móc Nim królować. Myślę, że to jest dosyć taka sentencjonalna definicja i chyba wszyscy się z nią zgodzimy. Najpierw cierpienie, a później dopiero możliwość nagrody. Ale najpierw cierpienie. Dlaczego? No bo wzór wystawiony jest taki właśnie. Nawet Jezus najpierw cierpienie przeszedł, a dopiero później otrzymał wielką nagrodę. Ale czy on tak bardzo o tej nagrodzie marzył? Nie. On właściwie tylko chciał odzyskać to, co miał już przedtem i o to się modlił. Wychodząc z ofertą do Ojca, że On pójdzie, to nie myślał o tym, ile za to dostanie. Jak bardzo więc powtarzam to, jest to różne od naszych ludzkich może nawet oczekiwań. Od oczekiwań ludzi, którzy usiłują zawiązać takie czy inne społeczności. Najpierw cierpienie. Należałoby sprecyzować, jakie cierpienie. Czy każde cierpienie? Za co to cierpienie? Apostoł święty Piotr w pierwszym swoim liście, w drugim rozdziale, a w wersetach 19 do 23 wyjaśnia nam ten specyficzny rodzaj cierpienia. Ten rodzaj cierpienia, który przynosi nagrodę. Czytamy. Bądź to jest łaska, zauważmy, dziwne sformułowanie. Jeśli kto dla sumienia Bożego ponosi frasunki, cierpiąc bezwinnie. Ktoś by mógł powiedzieć, jakie to dziwne. Łaska? Żeby cierpieć? To przecież nic przyjemnego. Nawet wczoraj, będąc u braterstwa, zastanawialiśmy się nad tym różnym sposobem, jak można odbierać cierpienie, jak można odbierać doświadczenia, jakie przychodzą na nas. Zastanawialiśmy się, jak można w różny sposób to odbierać. Zauważmy ten pewien wzór. Boć to jest łaska, jeśli kto dla sumienia Bożego ponosi prasunki, cierpiąc bezwinnie. 20 werset. Bo cóż jest za chwała, jeżeli byście grzesząc cierpliwie znosili by was i pięściami bito. Ale jeśli dobrze czyniąc i cierpiąc znosicie, to jest łaska u Boga. Łaska u Boga. Dlaczego? Dlaczego łaska u Boga? Nie ma chyba innego sformułowania, jak tylko to, że dokąd przychodzą na nas doświadczenia, to znaczy, że Ojciec Niebieski traktuje nas jak dzieci. Dopuszcza na nas te doświadczenia, aby one w nas przeprowadziły pewne dzieło. I bardzo szybko można zauważyć w tych doświadczeniach i Ducha Chrystusowego, który może się objawić, a może się nie objawić. Dlaczego? Jak reagował Chrystus na doświadczenia, które na Niego przychodziły? Jak On je znosił? Jak On się do nich odnosił? A jak my potrafimy się odnieść do naszych doświadczeń? Myślę, że jest to sygnał dla każdego z nas, że każdy zastanawia się, i szybko przelatuje pamięcią, takie doświadczenie przyszło, takie przyszło, takie, a tu się zachowałem tak, zachowałam tak, tu mi się udało zwyciężyć, tutaj trochę się żachnąłem, trochę mi się to nie podobało, że może za dużo tego wszystkiego. Każdy z nas analizuje szybko siebie, jak to jest z naszą odpornością, nazwijmy to, na doświadczenia, z naszym przygotowaniem na cierpienie. Na to cierpienie, dla sprawiedliwości. Albowiem na to też powołani jesteście, mówi 21 werset, ponieważ i Chrystus cierpiał za was, zostawiwszy wam przykład, abyście naśladowali stóp Jego. Myślę, że jest to bardzo ważne sformułowanie. Na to też powołani jesteście. Dziwna kolejność, ale jak bardzo racjonalna. Najpierw cierpienie, najpierw wypróbowanie, a później dopiero ewentualna pochwała albo nagana. Albo zwycięstwo, albo przegrana. Przegrana bezpowrotna, niemożliwością odrobienia już tego. Jak bardzo duża waga jest tego. Ale przecież tak było z Jezusem. Nie inaczej. A On zostawił przykład. Chciałbym, abyśmy tego uczestnictwa z Chrystusem poszukali w różnych aspektach życia. Może tak najpierw. W spłodzeniu Duchem Świętym. Czy możemy mówić, że jest to jeden z aspektów uczestnictwa z Chrystusem? Pamiętamy przecież, że w Ewangelii Łukasza, Ewangelista Łukasz w 24 rozdziale, a 49 wersecie zanotował pewne słowa. Słowa, które powiedział Pan Jezus tak jakby bardzo krótko już przed rozstaniem się z nimi. A oto ja poślę na was obietnicę Ojca mego. Zauważmy również sformułowanie, że nie jest to Jego obietnica, ale jest to obietnica Ojca. A więc od razu mamy autora, że spłodzenie z Ducha Świętego to nie dzieło Jezusa, ale dzieło będące wynikiem obietnicy Ojca. A wy zostańcie w mieście Jeruzalemie, dokąd nie będziecie przyobleceni mocą, skąd? Z wysokości. Od razu miejsce, skąd? Kiedy mieli być przyobleczeni? Jeżeli miało być to dowodem na to, że Bóg ofiarę Jezusa przyjął w zupełności i że posłał tego Pocieszyciela, tego Ducha Świętego, Ducha Chrystusowego, który miał rozjaśnić umysły uczniom i miał ich całkowicie zmienić. Ten sam roztargniony, zagubiony święty Piotr, który nie bardzo wiedział, co ze sobą zrobić, przecież zaparł się Jezusa, a wcześniej przyrzekał, że tak nie zrobi, że to jest niemożliwe. Później chodźmy ryby łowić, no to idziemy. Co mieli robić? Ten sam święty Piotr, który musiał później gorzko odpokutować 3 razy za 3 zaparcia, potwierdzać Jezusowi, że go miłuje. Ten sam święty Piotr po zesłaniu Ducha Świętego wygłasza płomienne kazanie, które jest bardzo różne. W nim z powrotem odżywa ten porywczy Piotr, ale w innym kierunku. On już inaczej się czuje, inaczej odbiera to i stara się to przekazać. A przecież czytaliśmy tutaj, że jest to obietnica Ojca. Gdy otworzymy następną Ewangelię, Ewangelię według świętego Jana i w niej 14 rozdział, to wersety 16 i 17 zawierają słowa Pana, który mówił dużo wcześniej, jeszcze za swojego życia. Mówił: a ja prosić będę Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami mieszkał na wieki. Onego Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi ani go zna, lecz wy go znacie, gdyż u was mieszka i w was będzie. Jest więc ta pierwsza forma społeczności, jest przez płodzenie Duchem Świętym. I nie ma innego sposobu na rozwój nowego stworzenia. Bo tak się działo z Jezusem. Znowu szukamy tych podobieństw. Znowu szukamy Ducha Chrystusowego. Sposobu powiązania, jak to odbierał Jezus i jak powinno się dziać z Jego naśladowcami. Może po tym wspomnieniu o cierpieniu wspomnijmy sobie coś bardzo przyjemnego, że tą formę uczestnictwa to na pewno każdy z nas chciałby otrzymać. Uczestnictwo w zmartwychwstaniu. Czy jest ktoś tutaj na sali, który by powiedział, że nie chce tej formy uczestnictwa? Że nie chce mieć społeczności w zmartwychwstaniu? To należałoby postawić drugie pytanie. To po co tu jest? Każdy chce doznać, otrzymać to, co jest bodaj najprzyjemniejsze. Jest jakby tym zadośćuczynieniem za to wszystko. Ale znowu patrzmy. Popatrzyliśmy przez perspektywę łaski. Popatrzyliśmy przez wielką perspektywę łaski, przez Jezusa dokonanego odkupienia i ciągle patrzymy, że i nagroda, i zmartwychwstanie to znowu jest wielka łaska. Dlaczego? Bo nikt z nas nie jest w stanie sobie tego wypracować. Bo nikt z nas nie jest w stanie nawet może 30% wypracować, żeby mieć prawo do nagrody. Ale co każdy z nas może zrobić? Może usiłować. Może dążyć, może starać się. I dzięki wielkiej łasce Bożej nasze usiłowania, nasze starania, one są liczone, jakby były rzeczywistymi osiągnięciami. Być może nam się nie uda. Bardzo często się nie udaje. Ale musimy usiłować. Musimy starać się. A jak nie będziemy, no to z czego ma nasz ocenić Ojciec Niebieski? Na podstawie czego ma powiedzieć, że okazał się wiernym lub też nie okazał się wiernym? W drugim liście do Tymoteusza, w 2 rozdziale, A 11 i 12 werset mówi nam o zmartwychwstaniu. Wierna jest ta mowa, mówi apostoł. Albowiem jeśliśmy z Nim umarli, z Nim też żyć będziemy. Ale zauważmy, jest pewien warunek właśnie. Jeśliśmy z Nim umarli, to tylko wtedy możemy spodziewać się, że z Nim też żyć będziemy. Zauważmy i drugi werset, 12. Jeśli cierpimy, z Nim też co będzie? Królować będziemy. Ale co jest jeszcze tam dalej napisane? Że jeśli się Go zapieramy, to i On się nas zawsze. Zauważmy, dwa korzystne aspekty, ale trzeci, tak bardzo chcielibyśmy ten trzeci pominąć, ale on wynika z tych dwóch. Bo albo cierpienie, albo z Nim umarcie i wtedy jest to zwycięstwo, albo jest to bez umarcia, bez cierpienia i bez zwycięstwa. Nie da się tego inaczej sformułować. A czy warto dążyć, żeby otrzymać uczestnictwo w zmartwychwstaniu? Czy warto? Jest to stan chwały. Apostoł Święty Paweł w 2 do Tesaloniczan, w 2 rozdziale, w 14 wersecie wspomina, że ku dostąpieniu chwały kogo? Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czy to mała chwała? Czy ktoś z nas jest sobie w ogóle w stanie wyobrazić tę chwałę? Naszymi umysłami, naszymi umysłami, które zapominają, które dzisiaj się przeczyta, a za dwa dni już się nie pamięta. Dzisiaj badaliśmy. No tak, a na następne nabożeństwo znowu to samo pytanie postawione. Zapominamy. Czy my jesteśmy tymi umysłami w stanie wyobrazić sobie chwałę Jezusa Chrystusa? A taka jest perspektywa. Pierwszy Tesaloniczan 2:12 mówi, że który was powołał do swego królestwa i do chwały. Czy potrafimy to ogarnąć? I od razu szybkie zsumowanie. Czy jest coś warte tyle, aby postawić z drugiej strony na szali wagi? Czy jest coś takiego w naszym teraz życiu? Może nam jest jednym lepiej, innym gorzej. Może jedni więcej cierpią, inni mniej cierpią. Czy jest coś, co można by z tym porównać? Nie ma takiej rzeczy. Popatrzmy inaczej. W Piśmie Świętym znajdujemy wiele obrazów, które pokazują nam, szczególnie obrazów ze Starego Testamentu, które pokazują nam pewne właśnie to powiązanie Chrystusa i Kościoła. Najwyższy kapłan. Głowa Jezus, a ciało Kościół. Kapłaństwo. Również głowa Jezus Chrystus. Chciałbym, abyśmy tu popatrzyli jeszcze inaczej na to. Te dwa obrazy mając na względzie, można wyzwać pewną myśl, że Kościół w pewnym znaczeniu uczestniczy z Panem w Jego dziele. Powiedziałem na początku, że staramy się doszukać kiedyś, teraz i w przyszłości tych powiązań, tej zależności, tego uczestnictwa. Apostoł Święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 10 rozdziale, 17 wersecie wspomina takie słowa, że jednym chlebem, jednym ciałem wielu nas jest. W 12 rozdziale tego samego listu, a 27 wersecie wspomina, że jesteście ciałem Chrystusowym, a członkami każdy z osobna. A więc dwa różne obrazy. Raz z chleba wynikające, drugi raz wynikające z ciała, no na podobieństwo chociażby ciała człowieka. Jak od razu mamy na myśli chleb, to bardzo szybko z chlebem się nam kojarzy taki charakterystyczny gest naszego Pana. Jaki to był gest? Co Pan robił z chlebem? Łamał chleb. A był to charakterystyczny gest? Tak. Przecież właśnie po tym geście ci uczniowie w drodze do Emaus w drodze jeszcze nic nie wiedzieli. Mówił Pan, opowiadał im, wyjaśniał. Nie docierało, nie kontaktowali tego. Ale dopiero gdy znaleźli się w domu i Pan pobłogosławiwszy, to wtedy stało się nagłe olśnienie i naraz to był tak, musiał być charakterystyczny gest, że to natychmiast im przekazało, że to jest Pan i nie ma co się nawet na ten temat zastanawiać. Ale zauważmy, że łamanie chleba to jest też charakterystyczny gest do złamanego życia. Złamane życie najpierw naszego Pana, a później Jego naśladowców. Ale zanim jest mowa o chlebie, jest mowa o ziarnach. Jest mowa o zasiewie. Jest mowa o zbiorze tych ziaren. Jest mowa o mące. A czy zachowuje jakiekolwiek ziarenko swoją indywidualność, jeżeli ma z niego powstać mąka? Jest to wszystko wymieszane. Ba dalej. Dalej jeszcze to trzeba wszystko przetworzyć. To wszystko trzeba urobić w ciasto, aż dopiero później można z tego upiec chleb. Czy zatraca się w ten sposób całkowicie indywidualność? Jest pojęcie wtedy o ciele Chrystusowym. Zauważmy, dochodzimy do jednego z wniosków. Społeczność to społeczność ciała Chrystusowego. To jest pewien bardzo subtelna rzecz. To jest zatracona indywidualność, to jest zgubione moje ja, twoje bracie, twoje siostro, a więc powstaje społeczność ciała Chrystusowego. Patrzymy jeszcze inaczej. Spróbujemy poszukać, czy w obrazie pojednania za grzech znajdujemy tą społeczność, to powiązanie, tą zależność. Najpierw czytamy kilka wersetów, które nam ustawiają naszą pozycję wyjścia. List do Efezjan, 2:3 wspomina między innymi, że byliśmy dziećmi gniewu jako i insi. Ten sam 2, a 1 mówi, że byliście niekiedy umarli w upadkach i grzechach. Inne miejsce, apostoł święty Paweł w liście do Kolosan w 2:13 mówi, odpuściwszy wam wszystkie grzechy. No ale przecież postawiliśmy sobie problem, czy Kościół, czy ciało Chrystusowe ma udział w pojednaniu za grzech. Płaszczyzna wyjścia, stwierdzenie stanu potencjalnych członków ciała Chrystusowego stawia nas w takiej sytuacji, że dochodzimy do wniosku, że nie mieliśmy nic takiego, czym zgodnie ze słowami psalmisty 49:8, żeby można odkupić siebie lub kogoś. A więc proch. A więc bez wartości. Znowu patrzymy, szukamy powiązania. Ludzie, specjalna grupa ludzi, a Chrystus. Szukamy tego powiązania. Znowu wniosek prosty z tego wypływa, że tylko zależni od Pana. Od Pana, który, jak mówi apostoł święty Paweł w 1 Tymoteusza 2:6, dał samego siebie na okup za wszystko. Wniosek, jaki z tego następny płynie, to taki, że nie mamy żadnej wartości lub zasługi w okupie. Każdy z nas się z tym zgodzi. Do ceny okupowej nikt nic nie może, nie potrafił dołożyć, bo to, co dał Jezus siebie, było wystarczające, zadość całkowitym, zadośćuczynieniem boskiej sprawiedliwości. Trzeba, że musimy tam iść, bo to bardzo nas ciągnie. bo nasze nabożeństwa są tak ciekawe, że i wtedy czujemy potrzebę, aby nasze uczucia przedstawić innym. Nie wstydzimy się naszych uczuć, nie boimy się, że nas ktoś może źle zrozumie, że stajemy się bardziej otwarci za innych. Myślę, że to jest już wyższy stopień tej współzależności, tej, że czujemy się bliżej siebie, że potrzebujemy się nawzajem, że jest nam smutno, jak kogoś braknie na naszej społeczności, że pytamy, co się stało, że trzeba go odwiedzić, trzeba go pocieszyć, trzeba mu pomóc, bo jest to ten Duch Chrystusowy, który powinien w nas mieszkać. Duch wzajemnej dbałości o drugich, troskliwości, zapobiegliwości, chęci pomocy. Dlaczego mówimy Duch Chrystusowy? Bo takim był Jezus. Ile On otrzymał dobrego od ludzi w czasie pierwszej swojej obecności? Ile? Nic. Praktycznie nic. On jeszcze nawet swoich, tych wybranych uczniów musiał znosić, ich górowatość, ich niedelikatność. Panie, spuść ogień na to miasto, no bo oni nas nie słuchali. Nie wiecie, jakie goście ducha. Przecież Jezus całkiem inaczej mówił. Nie przyszedłem zatracać, ale zbawić. Nie docierało to do nich. Pamiętajmy, że najpierw cierpienie, najpierw próba, a potem możliwość zbawienia. Nie ma możliwości stwierdzenia, że jak mówi apostoł święty Jan, że miłujemy Boga, a brata mamy w nienawiści. Że to jest rzecz absurdalna, tego się nie da wytłumaczyć. Bo albo ktoś miłuje Boga i tym samym miłuje brata, bo on jest jego towarzyszem walki, towarzyszem zwycięstwa. I nie da się tego inaczej powiązać. Zapamiętajmy więc, że nie jest to bez znaczenia, jak przebiega nasze uczestnictwo z Chrystusem. I ciągle pamiętajmy, że gdyby nie Jezus, nie Jego zwycięstwo, Jego przykład, nas by tu w ogóle nie było. Nie jesteśmy zależni od siebie. To On sprawuje w nas wielkie dzieło, ale musimy poddać się temu dziełu. Musimy chcieć się dać kształtować. Musimy i z nas wynałożyć wszystko. Dlatego pomagajmy sobie nawzajem. Uściśnijmy sobie chociaż tą dłoń z sercem, uprzejmie. Ten uśmiech, to na twarzy niech nas zawsze dla każdego będzie. On tak wiele nie kosztuje. A tak wiele może pomóż. I będzie nam łatwiej. I wtedy ktoś do nas się uśmiechnie w trudnych chwilach naszych doświadczeń. Bo będzie pamiętał, że jemu ktoś też pomógł. A wtedy może zasłużymy. Może i Pan się do nas uśmiechnie i da nam nagrodę. Tego zwycięstwa życzyłbym wszystkim. Sam pragnę, daj nam Boże. Amen.